Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Minister Edukacji i Nauki podkreślił, że w Polsce jest wolność religijna i to rodzice oraz nauczyciele decydują o obecności symboli religijnych w szkołach. W ten sposób profesor Przemysław Czarnek zareagował na ostatnią wypowiedź lidera PO Donalda Tuska. Polityk w odpowiedzi na pytanie internautów ocenił, że w placówkach oświatowych, a także innych instytucjach publicznych nie powinny wisieć krzyże. Zdaniem polityka symbole religijne rzekomo mogłyby zagrażać atmosferze szacunku, pokoju i wzajemnego zaufania w miejscach publicznych. Minister Przemysław Czarnek zapewnia jednak, że obecność m.in. krzyży w instytucjach jest zgodna z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz polskich sądów. Szef resortu podkreślił, że wypowiedź byłego premiera jest typowa dla lewicowej dyktatury i ateizmu panującego na zachodzie Europy.
Jego wypowiedź na temat krzyży w przestrzeni publicznej, w tym w urzędach i w szkołach, jest skandaliczna. Przypomnijmy raz jeszcze, w 2009 roku większość sejmowa z Platformą Obywatelską i PSL-em broniła krzyża w szkołach. W 2011 roku bronił krzyża w szkołach Europejski Trybunał Praw Człowieka i to Wielka Izba. Broniły krzyża w szkołach również sądy polskie. Co takiego się stało na przestrzeni 12 lat, że pan Donald Tusk dzisiaj mówi, że ma nie być krzyża w szkołach? No to jest w moim przekonaniu typowe zachowanie przedstawicieli dyktatury lewackiej Europy Zachodniej, do której dzisiaj pan Donald Tusk niestety chyba już należy po tym pobycie kilkuletnim za granicą.
Do tej pory z radykalnymi poglądami dotyczącymi obecności symboliki religijnej w miejscach publicznych występowały głównie lewicowe partie i skrajne organizacje. Jak mówi szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, odbudowa Pałacu Saskiego to realizacja zobowiązania prezydenta wobec warszawiaków, ale też symboliczne zamknięcie trudnego rozdziału naszej historii. Ustawę w sprawie realizacji projektu przyjął Senat.
Senat przyjął ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej, wprowadzając do niej szereg poprawek. Jedna z nich zakłada, że swojego kandydata do Rady Odbudowy będzie mógł zgłosić marszałek Senatu. Inwestycja została zapowiedziana przez prezydenta Andrzeja Dudę w roku 2018 jako element świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po odbudowie w tym miejscu swoją siedzibę ma mieć Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Senat. Kompleks ma mieć charakter kulturalno-edukacyjny, a także stanowić atrakcję turystyczną. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych podkreślała na antenie Radia Maryja, że w ten sposób nasz kraj pokazuje siłę i suwerenność. Te atuty chciał stłamsić w czasie II wojny światowej niemiecki okupant.
To też jest zamknięcie pewnego bolesnego etapu, który wraz z odbudową tego pałacu się zakończy. Chodzi o to, że odbudujemy wreszcie Warszawę w całości, jeśli chodzi o reprezentacyjne jej obiekty, a takim jest Pałac Saski. Pałac Saski to, jeśli chodzi o okres przedwojenny, szczególne miejsce ze względu na nie tylko architekturę, nie tylko na walory historyczne i architektoniczne, bo one są ogromne, ale przede wszystkim jeśli chodzi o miejsce pamięci.
Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 49 senatorów. Przeciw było 34, a 15 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu, który zajmie się poprawkami. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Mija rok drugiej kadencji Andrzeja Dudy. W tym czasie prezydent podpisał 141 ustaw, zgłosił 5 inicjatyw ustawodawczych i złożył 13 wizyt zagranicznych. Wśród jego działań Kancelaria Prezydenta wymienia m.in. zaangażowanie w szukanie rozwiązań pomagających w walce z pandemią czy obronę polskiej mniejszości na Białorusi i działania w związku z sytuacją w tym kraju. W minionym roku Andrzej Duda odwiedził m.in. Ukrainę, Turcję, Litwę czy Japonię. Uczestniczył w szczycie NATO w Brukseli, spotkaniu bukaresztańskiej dziewiątki w Bukareszcie czy 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dr Tomasz Teluk działalność prezydenta na polu międzynarodowym ocenia pozytywnie. Politolog mówi też o rysujących się priorytetach w polityce zagranicznej Andrzeja Dudy. Jak wskazuje, to m.in. nasza podmiotowość w Unii.
Są prowadzone działania, które zmierzają do prawnego i politycznego podporządkowania Polski instytucjom unijnym. Wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego, które zawiesza funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, oznacza faktycznie otwarcie pola dla dalszego podporządkowania naszego kraju instytucjom unijnym. I tutaj prezydent będzie mógł się wykazać właśnie jako strażnik konstytucji, współpracując tutaj z rządem, aby wspólnie przeciwstawiać się takiemu dyktatowi. Prezydent powinien być także bardziej aktywny w kwestii inicjatywy Trójmorza, zwłaszcza z perspektywy tych wydarzeń, o których wspomniałem. Trójmorze może okazać się ważną kartą przetargową.
Przypomnijmy, Andrzej Duda po raz drugi został wybrany na prezydenta w drugiej turze głosowania 12 lipca 2020 roku. Zaprzysiężenia przed Zgromadzeniem Narodowym na kolejną kadencję dokonał 6 sierpnia ubiegłego roku. Wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że efekt Polskiego Ładu będzie widoczny w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Po zmianach w kieszeniach Polaków w 2022 roku ma pozostać 14 miliardów złotych. Polityk mówił o tym w telewizji Trwam w kontekście najnowszego sondażu dotyczącego nastawienia polskich obywateli do rozwiązań proponowanych w nowym programie Zjednoczonej Prawicy. Wynika z niego, że prawie 55% badanych nie wierzy, że zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie będą dla nich korzystne. Wiceminister Sarnowski powiedział, że korzyści będzie widać od stycznia.
Efekt Polskiego Ładu zobaczymy już od pierwszych miesięcy przyszłego roku, ponieważ to będzie około 14 miliardów złotych, które w ciągu 12 miesięcy pozostaną w kieszeniach polskich pracowników, polskich emerytów oraz również dużej części polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, nawet całkowicie bez żadnych zmian w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, bez obserwacji zmian w podatkach, gdyby rozliczali się w ten sam sposób, w jaki rozliczali się jeszcze 2 lata temu, to aż 45% z nich zapłaciłoby w przyszłym roku niższy podatek. Natomiast tu mówimy o braku zmian rozliczenia. Natomiast od przyszłego roku udostępniamy również przedsiębiorcom nowe ulgi podatkowe. Szeroko otwieramy dla nich ryczałtowe rozliczenia przy okazji zmniejszając stawki oraz otwieramy dla nich estoński CIT, czyli bardzo prostą i bardzo korzystną formę opodatkowania.
Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Rządzący proponują w nim m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu. W Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 30 redemptorystów oraz 50 tysięcy mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. W obchodach na Placu Męczenników przy parafii świętego Klemensa Hofbauera wzięli udział przedstawiciele Zakonu Najświętszego Odkupiciela, władz IPN-u oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Proboszcz parafii, ojciec Damian Simonicz, zwraca uwagę, że uroczystości stanowią nie tylko okazję do tego, by wspominać pomordowanych.
Dla nas redemptorystów była to bardzo duża tragedia, dlatego że patrząc liczbowo, to w 1944 roku, 6 sierpnia, zginęło tutaj 30 naszych współbraci, to połowa naszej prowincji. Zginęli redemptoryści, bracia, ojcowie, którzy zostali tutaj z ludźmi. I to spotkanie na tym placu to nie jest dla nas tylko wspomnienie historyczne, ale ono jest też wyzwaniem, bo oni nam pokazali dokładnie, co znaczy wypełniać Ewangelię. Być z drugim człowiekiem, być z tym człowiekiem nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi cierpienie i ból.
Wieczorem w parafii świętego Klemensa Hofbauera sprawowana była msza święta za pomordowanych. 6 sierpnia 1944 roku redemptoryści znajdujący się w klasztorze przy ulicy Karolkowej zostali zamordowani w ramach wyniszczenia przez oddziały hitlerowskie ludności cywilnej stolicy po wybuchu Powstania Warszawskiego. Między 5 a 7 sierpnia miała miejsce kulminacja rzezi Woli. Masakrze towarzyszyły liczne gwałty, rabunki i podpalenia. Rozpoczął się 56. marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Z krakowskich oleandrów wczesnym rankiem wyruszyło blisko 150 osób. Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej przejdzie przez miejsca, które były wyzwalane w 1914 roku z rosyjskich rąk. Uczestnicy nawiedzą cmentarze i miejsca pamięci narodowej. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk, podkreśla, że tego typu inicjatywy są potrzebne do podtrzymywania tożsamości i ducha polskiego narodu.
Nie można zbudować współczesności, nie można kształtować tożsamości narodu i państwa bez pamięci, bez odwołań do przeszłości. Ojciec Święty wielokrotnie o tym mówił, wskazując, że kiedy myśli się o ojczyźnie, wówczas trzeba się zakorzenić, czyli odwołać się do przeszłości, do tradycji, do historii naszych przodków, do wartości, które od ponad 1000 lat kształtowały oblicze narodu polskiego. Wtedy naród może kształtować swoją tożsamość, może budować współczesność i może snuć plany na przyszłość.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas porannych uroczystości uhonorował medalami Pro Bono Polonie i Pro Patria, osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci narodowej. 56. marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej zakończy się w Kielcach 12 sierpnia. To były wiadomości w Radiu Maryja.